Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku amerykański etolog John Calhoun tworzy w laboratorium idealny świat dla myszy. Mają zapewnione pożywienie do woli, brak naturalnego drapieżnika i opiekę weterynaryjną. Jednym słowem, mysia utopia. I tak potocznie nazywa się ten eksperyment. Mają jedynie szczęśliwie żyć i się rozmnażać. Eksperyment ma na celu porównać stworzony mysi świat do ludzkiej rzeczywistości, która zmierza do maksymalizacji wygód. Wyniki eksperymentu są jednak intrygujące. Czy wbrew pozorom to, co dla nas dobre, może doprowadzić do zagłady? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania. Eksperyment rozpoczął się od wpuszczenia do ogromnej klatki czterech par myszy. Miały one zapewniony stały dostęp do pożywienia, materiały do wybudowania gniazd, usunięto z nich środowiska naturalnych drapieżników i zapobiegano chorobom zakaźnym. Po prostu mysia idylla. Jedynym ograniczeniem była powierzchnia. Zbudowana klatka mogła pomieścić maksymalnie 3840 osobników. Stworzony mysi świat miał w rzeczywistości podobne warunki do tych, z jakimi mamy do czynienia w rozwijających się populacjach ludzkich. Zauważysz podobieństwa? No każdy zauważy. W większości państw panuje dobrobyt i dostatek pożywienia. Ludzie nie mają swojego naturalnego drapieżnika, ale faktem jest, że pojemność ziemi jest, podobnie jak tej klatki, ograniczona. Doświadczenie przebiegało początkowo w sposób przewidywalny. W pierwszym okresie studni puszczone tam myszy przyzwyczaiły się do otoczenia, wyznaczały terytoria i budowały gniazda. Pojawiło się również ich pierwsze potomstwo. Od 105 do 314 dnia zaczęła ustalać się mysia struktura socjalna. Dało się wyróżnić samce dominujące, które posiadały więcej potomstwa i te, które potomstwa miały mniej lub wcale. Ciekawym zjawiskiem była też tendencja do gromadzenia się dużej liczby osobników w wybranych boksach i karmnikach. Nie rozkładały się one proporcjonalnie na całej wolnej przestrzeni, a akumulowały podczas jedzenia i picia. Czas podwojenia populacji myszy w tej fazie to 55 dni. Kolejna faza przynosi dużo nieprzewidywalnych zwrotów sytuacji. W trzeciej fazie, nazywanej stagnacją, wydłużył się okres podwojenia populacji aż do 145 dni. Stało się to z kilku przyczyn. Przede wszystkim u samców zmalała zdolność do obrony gniazd. Dodatkowo stały się one bardziej agresywne wobec siebie. Przemoc była powszechna, mimo że nie było ku niej powodów. W mysiej utopii wciąż panował przecież dostatek pożywienia i miejsca do życia. Dodatkowo rolę obrony gniazd przejęły samice. Jednak swoją agresję kierowały również przeciwko potomstwu. Dało się zaobserwować też spadek zapłodnień, zwiększoną resorpcję zarodków oraz zanik instynktu macierzyńskiego. Co więcej, wśród samców rozwinęły się zachowania homoseksualne. Ostatnią fazę nazywano fazą wymierania, ponieważ po 560 dniu skończył się przyrost populacji. Samce utraciły zdolność obrony terytorium czy zalecania się do samic. Zajmował się jedynie zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych i czyszczeniem futra. Populacja zaczęła wymierać, ponieważ ostatni 1000 myszy nigdy nie nauczył się ani nie wykształcił odpowiednich zachowań społecznych niezbędnych do reprodukcji. Podstawowy wniosek, jaki wyciągnął z eksperymentu Calhoun wraz z amerykańskimi i socjalistycznymi naukowcami, łączy przeludnienie z wymieraniem społeczności. Zaznaczają oni, że gdy wszystkie role społeczne są określone przez pojedyncze jednostki, zamiera konieczność konkurencji, a społeczność się rozleniwia i wymiera. Autor eksperymentu odnosi swoje badania bezpośrednio do ludzkiej populacji, wróżąc jej samozagładę. Fakt, współczesny świat jest porównywalny do mysiej utopii, przynajmniej w większości państw. Od lat nie towarzyszą nam wojny ani choroby zakaźne, naprawdę uderzające w ludzkość, jak na przykład grypa hiszpanka. Chcąc szukać analogii, można porównać feministyczne ruchy z mysimi samicami, przejmującymi rolę samców. Można zauważyć rosnącą falę zachowań homoseksualnych. Można zwrócić uwagę na spadający przyrost naturalny w wielu krajach. Ale czy faktycznie można porównywać zamknięte w laboratorium myszy o ograniczonych potrzebach życiowych i społecznych do populacji ludzkiej? No właśnie, istnieje co najmniej kilka powodów, przez które zasadność eksperymentu Calhouna jest podważana, a eksperyment ten jest bardzo, bardzo często wykorzystywanym argumentem. Istnieje co najmniej kilka powodów, przez które zasadność eksperymentu Calhouna, a przynajmniej zasadność tych wniosków z eksperymentu Calhouna jest podważana. Co należy zauważyć i co jest bardzo istotne, wnioski z tego eksperymentu są bardzo, ale to bardzo często wykorzystywane w krytyce ruchów socjalistycznych. No a jakie to są wnioski? Przede wszystkim, po pierwsze, mózg i poziom inteligencji myszy jest znacznie różny od ludzkiego. No cóż, po prostu mysz to nie człowiek. Ciężko zatem odnieść zachowania społeczne stada gryzoni do skomplikowanych zależności międzyludzkich. Ewolucja dała tyle samo czasu wszystkim gatunkom, każdy przystosowały się do środowiska na swój sposób. Człowiek wykonał największy postęp. Ludzie są nie tylko zdolni do abstrakcyjnego myślenia, konstruowania czy tworzenia, ale są na pewno najbardziej empatycznym gatunkiem. Dodatkowo do zapewnienia godnych warunków życia człowiekowi trzeba nieco więcej niż jedynie dostęp do pożywienia i schronienia. Nasze potrzeby znacznie różnią się od tych mysich. Nie bez przyczyny ludzie stworzyli język, sztukę, sport czy filozofię, czy choćby religię. I to po prostu ogromnie ważna część życia każdego człowieka. Po drugie, zatłoczone miasta są najczęściej centrami rozwoju. Kalon porównywał klatkę, w której zamknął myszy, do największych światowych metropolii. Twierdził, że właśnie w tych wysoko zurbanizowanych miastach o dużej liczbie ludności, gdzie ciężko znaleźć miejsce dla siebie, istnieje największe ryzyko odtworzenia scenariusza wymierania ludzkości. Przewidywał ponadto, że zatłoczenie może wywoływać w ludziach negatywne zachowania, podobne do tych, które obserwowane są u myszy, czyli bezpodstawne ataki na inne osobniki. Ciężko na tym etapie nie przyznać mu tu racji. Oczywiście przestępczość w dużych miastach występuje, ale w tym samym odsetku jak w miastach mniejszych. Natomiast duże miasta typu Hongkong, Szanghaj, które są uważane za najbardziej zatłoczone, widnieją również na szczycie miast najbardziej rozwojowych. Wbrew pozorom to właśnie do tych ogromnych metropolii ludzie uciekają, by odnaleźć prywatność, której brakuje im w małych miejscowościach. Bo wbrew pozorom człowiek nie potrzebuje ogromnych przestrzeni, aby być szczęśliwym, a jedynie własnego kąta, w którym będzie mógł spędzić chwilę tylko sam ze sobą, aby nabrać dystans i wrócić do ludzi. Po trzecie, emigracja jest naturalną częścią życia wszystkich gatunków. Zamknięcie więc myszy w ograniczonej klatce, gdzie kolejne pokolenia rodziły się i nie mogły znaleźć swojego naturalnego terytorium, ciężko porównać do warunków naturalnych. Tak samo ludzie. Nie jesteśmy zamknięci na zawsze w jednym mieszkaniu, mieście czy państwie. Naturalnym procesem nowych pokoleń jest emigracja i wolność przemieszczania się. Klatka na myszy miała imitować ograniczoną pojemność naszej planety, jednak naprawdę ciężko porównać klatkę dla myszy o wymiarach 2x7, 2x7 i 1,40 m wysokości do powierzchni Ziemi. Zatem życie tych myszy w zamkniętej klatce, którą można porównać raczej do więzienia, było dla nich degradujące. I faktycznie, wśród osadzonych można dopatrzeć się skrajnych zachowań społecznych, są oni jednak zamknięci na porównywalnej powierzchni do klatki na myszy. Eksperyment Kaluna został dodatkowo skrytykowany przez etologów, których zdaniem nie można odnieść bezpośrednio zachowań zwierząt trzymanych w laboratorium do behawioru na wolności. Etolodzy, czyli taka dziedzina nauk związanych z badaniem zachowań zwierząt w ich naturalnym środowisku, bardzo skutecznie krytykowali w ogóle całą behawiorystykę testowaną w laboratoriach, ponieważ bardzo ciężko odnieść eksperymenty laboratoryjne do zachowań obserwowanych w rzeczywistości. Są tutaj bardzo duże rozbieżności i etolodzy tutaj mają naprawdę dużo racji. Po czwarte, ludziom ciągle towarzyszyła potrzeba rozwijania się. Znasz naukowca, który nagle osiadł na laurach, a biznesmena, który ma wystarczająco dużo pieniędzy, sportowca, który stwierdził, że już dość pokonywania rekordów. Ciężko takich znaleźć, przynajmniej takich, którzy nie przechodzą na emeryturę. Ludzie z natury posiadają chęć ciągłej nauki i rozwoju, poszerzania horyzontów, łamania granic. Ludźmi kieruje wiele motywacji, jak uznanie innych, odkrycie czegoś nowego, czy po prostu sława. Taka już natura ludzka, że podbiliśmy najpierw wszystkie kontynenty ziemskie, a potem ruszamy w kosmos. Ciągły niedosyt uniemożliwia nam popadnięcie w obojętność i zniechęca, tak jak się dało to obserwować u myszy. Po piąte, ludzie zajmują się kilkoma swoimi dziećmi aż do śmierci. Posiadają średnio kilkoro dzieci, którym zapewniają wieloletnią opiekę. Cykl rozmnażania myszy przewiduje natomiast szybkie odchowanie kilku młodych i wyrzucenie ich z gniazda, ponieważ samiczka niedługo będzie spodziewała się kolejnego potomstwa. Myszy zatem bardzo szybko zapełniały swoją przestrzeń. Młode rodziły się w większej ilości niż umierały stare osobniki. U ludzi stosunek ten wygląda zupełnie inaczej. Liczba ta jest raczej wyrównana, a w niektórych państwach ilość młodych ludzi jest nawet znacznie mniejsza niż tych u schyłku swojego życia. Po szóste, czy homoseksualistów jest znacznie więcej, przynajmniej w eksperymencie Kaluna? To jest dobre pytanie, jednak ciężko na nie odpowiedzieć. Historia wielokrotnie dawała znać, że homoseksualizm towarzyszy ludziom od wieków i jest po prostu naturalny. Teraz po prostu ludziom łatwiej się do tego przyznać, prowadzimy statystyki, stał się czymś na porządku dziennym. Ciężko jednoznacznie powiedzieć, że homoseksualistów jest aktualnie stosunkowo więcej niż 1000 lat temu. Prawdopodobnie nie. Interpretowanie tego jako argument, że ludzkości grozi zagłada, bo na świecie jest więcej gejów i lesbijek, jest po prostu głupie i bezpodstawne. Nikt przecież nigdy nie prowadził rzetelnej ewidencji orientacji seksualnej. No i po siódme, ostatni argument jest myślę najmocniejszy. Przeprowadzonego przez Kaluna badania nie udało się nigdy powtórzyć, czyli nie udało się go zreplikować. Podlega on kryzysowi replikacji, a co za tym idzie, wyniki ciężko uznać za wiarygodne i nie będące dziełem, na przykład przypadku. No a co ty, drogi widzu, myślisz o tym eksperymencie? Czy on faktycznie oddaje to, jak mogą skończyć nasze społeczeństwa? Czy faktycznie widzisz dużo podobieństw do współczesnego świata i podobnie jak Kalun wróżysz nam wszystkim zagładę? A może masz jeszcze jakiś inny argument podważający zasadność tego doświadczenia? Podziel się w komentarzu, a ja tymczasem dziękuję ci za poświęcony czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny.